Adriana Andrzejewska, witam w audycji Bliżej Życia. Dziś przedstawię Państwu rodzinę Jałkszów, rodzinę, która mieszkała przed wojną na Podgórzu w Toruniu. Rodzinę bardzo szanowaną i rodzinę, w której losach odbija się los wielu polskich rodzin, których dzieje odmieniła II wojna światowa. Zapraszam do wysłuchania reportażu pod tytułem Rodzina Jałkszów.
Tu właśnie mam między innymi klepsydrę mojego dziadka. Bernard Jałksz, wieloletni członek dozoru kościelnego, wielki dobroczyńca dla kościoła parafialnego oraz hojny ofiarodawca dla ubogich. Zasnął w Bogu, zaopatrzony sakramentami świętymi w piątek dnia 15 listopada roku bieżącego rano o godzinie 3:30. Dom zmarłego w tak młodym wieku, 47 lat, należał do najbardziej religijnych w parafii podgórskiej. Po przedwczesnej śmierci zacnej i ogólnie cenionej żony swojej, świętej pamięci Leokadii, córki sędziwego obywatela honorowego miasta Podgórza, pana Maksymiliana Nogi, starał się być dla swoich małoletnich dziatek i ojcem i matką zarazem, dawając im najlepsze wychowanie. Dla pracowników, to są piękne zdania teraz, dla pracowników swoich był panem dobrym i sprawiedliwym. Wymagał pracy, ale też płacił rzetelnie, punktualnie i dobrze. Dziś razem z nieszczęśliwymi sierotami opłakują oni teraz jego zgon. Parafia poniosła wielką stratę. Niech Pan Bóg wynagrodzi świętej pamięci Bernardowi za wszystko dobre, a światłość wiekuista mu świeci. Mój prapradziadek brał udział w powstaniu styczniowym, został zesłany potem na Syberię i z Syberii jak wrócił, to musiał, nazywał się przedtem Jaksa-Jaksewicz, musiał zmienić nazwisko, żeby osiąść na tych terenach niemieckich. Zmienił nazwisko na Jałksz.
Mam kopię aktu chrztu, gdzie występuje to nazwisko w formie Jaksiewicz. Nie mogli wrócić w swoje rodzinne strony i wybrali Toruń jako miejsce zbliżone Rawiczowi. Dotarłam do ksiąg metrykalnych podgórskich i na pewno mój dziadek Bernard urodził się w roku 1888 w Toruniu w Podgórzu. Gdzie najstarszy Stanisław urodził się, tego nie wiem, ale było ich ośmioro, czterech chłopaków i cztery dziewczyny. Trzej synowie pracowali wspólnie z ojcem w branży mięsnej. Najmłodszy Jan zginął podczas I wojny światowej.
Mój pradziadek Adam miał kuźnię u zbiegu ulic Kalera i Poznańskiej. Tam mniej więcej w tej chwili, gdzie jest stacja benzynowa, tam na początku mieszkali. Podgórz był odrębnym miastem. Dopiero później został przyłączony do Torunia. No i jak mieszkali w tamtym miejscu, to rodzina właśnie zaczęła, wujek Stasiu i mój dziadek, no, zaczęli rozkręcać swój własny interes.
Mózgiem tej firmy był najstarszy syn, Stanisław Jałksz. Rozkręcił handel bydłem, bo od tego zaczynał Adam, a Stanisław poszedł w kierunku produkcji bekonów i konserw i założył całkiem sporą firmę przetwórstwa mięsnego. Tak krótko przed wojną, po śmierci mojego dziadka, współwłaścicielem firmy został syn Stanisława, Norbert.
Różne słuchy chodziły takie słuchy, że Norbert miał samolot. On zaprzeczał temu, że miał ten samolot. Podobno jeździł po Toruniu pięknym, zielonym samochodem. Nie pamiętam marki. Miał taką z przodu przyczepioną zieloną żabę i właśnie na ten samochód mówili żaba. Taki był sympatyczny, wesoły człowiek. Ja go przynajmniej tak wspominam.
Na Podgórzu mieszkał Adam Jałksz i Bernard Jałksz. Stanisław przeprowadził się i to dość prawdopodobnie szybko na drugą stronę Wisły, czyli do Torunia.
Wujek Stasiu mieszkał na ulicy Bydgoskiej i mieszkali też przez jakiś czas w tym domu, który znajduje się na rogu naprzeciwko byłego komisariatu, tam gdzie magnolie zawsze rosną. To były właśnie pierwsze magnolie w Toruniu, posadzone przez ciocię Felę. Ja ją pamiętam, bo ona zmarła, ojej, chyba w latach 60. bym musiała sprawdzić. To była piękna kobieta, bardzo elegancka. Ja pamiętam, jak do niej z mamą jeździliśmy na niedzielną kawę. Bardzo sympatycznie to wspominam. Jako dziecko oczywiście, byłam malutka. To jest właśnie ona, to jest Felicja.
Natomiast Bernard z rodziną mieszkał cały czas na Podgórzu, w tej willi naprzeciwko kościoła, która należała do Adama Jałksza. I tutaj miał kilka kamienic na Podgórzu, a już po jego śmierci została wybudowana taka duża kamienica czynszowa właśnie obok tej starej willi. Ale to tylko Bernard został na Podgórzu.
O, to jest piękna pocztówka, prześliczna, strasznie mi się podoba, willa Jałksz. No, gdzie widać właśnie ten piękny dom, no i mnóstwo takich małych chłopców, którzy stoją na płocie, bawią się. Bardzo ładne takie żywe zdjęcie. Bardzo mi się to podoba, to zdjęcie.
Też jedna z wizytówek Podgórza, prawda? Przedwojennego ta willa.
Tak, willa jest rzeczywiście bardzo ładnym. Teraz bardzo zaniedbanym. No jest na sprzedaż w tej chwili dom. Tu mam zresztą kilka bardzo ładnych zdjęć tej willi. No i tu właśnie jest dziadek, dzieci. I tu jest pani Kopczyńska, która się dziećmi opiekowała i prawdopodobnie jeszcze, nie wiem, czy to kucharka, czy jakaś taka gosposia, która też tam pracowała w domu dziadka. Moja mama była najmłodszą z czworga rodzeństwa, miała na imię Ksenia i miała roczek, jak zmarła jej mama, natomiast 11 lat, jak zmarł tata. I mama zawsze powtarzała, to pamiętam do dzisiaj, że w domu niczego nie brakowało, bo tam była i gosposia, i miały opiekunkę, i był kierowca, który w razie potrzeby woził, była kucharka, ale no nie było tej matki. I wcześniej została też właśnie przez ojca też osierocona, 11-letnie dziecko, to bardzo mała. Miała starszą siostrę, no dwie starsze siostry. Ciocia Mira była starsza od mojej mamy 6 lat. Później był wujek Witold i ciocia Fela. O swoim ojcu mówiła zawsze bardzo ciepło. On bardzo był takim chyba bardzo czułym ojcem. Znam tylko z opowiadania, jak mama opowiadała, jak się bawiły w domu, jak chodzili na zakupy, jak lubiła chodzić z dziadkiem na zakupy do pedetu. Tam był pedet, gdzie teraz, i było takie stoisko z czekoladkami. To zawsze pierwsze co szli do tego stoiska z czekoladkami i dziadek kupował im ich ulubione czekoladki i cukierki. Takie Jako to dziecko wspominała te rzeczy, które zapadły jej najbardziej w pamięć, które były takie dla niej najbardziej ciepłe.
Utrzymywał bardzo dobre relacje z całą rodziną, także zawsze rodzina jakoś tam wspierała ich, a ponieważ potem sam też dość szybko umarł, dzieci, które zostały, były nieletnie, więc właśnie takim opiekunem zastępczym, wyznaczonym w testamencie zresztą, był właśnie Stanisław Jałksz, jego żona Felicja i jeszcze brat babci, która już tak długo nie żyła. I to oni zastępowali tym dzieciom najbliższą rodzinę. W latach 30. na terenie ówczesnej rzeźni miejskiej wybudowali dużą przetwórnię bekonów. Oni mieli podpisaną jakąś umowę z rzeźnią miejską, że zaświadczony ubój i oni przetwarzali tam to mięso. Taka umowa dwustronna z rzeźnią, także plotki, że Jałksz był właścicielem rzeźni, to są tylko plotki, bo rzeźnia zawsze była miejska. Oni na terenie rzeźni wybudowali nowoczesną, jak na ówczesne czasy, przetwórnię mięsną. Na Podgórzu natomiast zatrudniali osoby na rampie kolejowej, bo tu przywożono zwierzęta kupowane na ubój. Jeszcze na Podgórzu była, ale nie wiem gdzie, i jaka duża przetwórnia, która produkowała konserwy. Ale nie wiem, gdzie to było, natomiast kilka lat temu na Allegro kupiłam zdjęcie właśnie pracowników tej firmy i jest podpisane, że Podgórz, pracownicy przetwórni konserw Jałksza.
Pracowało ponad 200 osób, mieli kilkanaście sklepów w Toruniu, tam też pracowało około 50 osób, także to był dosyć duży zakład. Tu gdzieś miałam takie zdjęcie, o właśnie tutaj, gdzie widać samochody firmy i pracowników.
To jest właśnie trochę o tej firmie samej. To jest informacja wyciągnięta po prostu z archiwum. I jest ten opis, myślę, że no, powinien być w miarę rzetelny, nie? W 36 zatrudniał tylko 22 osoby, w 39 wzrosła do 237.
W 3 lata?
No, bo to wtedy oni wybudowali tą nową przetwórnię właśnie tam na terenie rzeźni. Teraz już jest coraz mniej ludzi, którzy ich pamiętają, ale ja jeszcze jako dziecko to pamiętam, że wspomniałam, za Jałksza to było tak, było lepiej, a wszystko było. A najlepiej to było widoczne, jak się na przykład w dzień wypłaty szło ulicą Lubicką i wracali pracownicy rzeźni do domu, często podpici. I wtedy mówili, Jałksz to dobrze płacił, a ci to nie dają nic. Takie głosy to i ja jako dziecko słyszałam, nie wiedzieli ci pracownicy zapewne, że mijają akurat córkę i wnuczkę Jałksza.
Tu mam kilka takich wydrukowanych rzeczy. Do święconki należy podać pierwszorzędne wyroby mięsne i szynkę wielkanocną z firmy eksportowej przetwórni mięsnej Stanisław Jałksz i spółka w Toruniu. O, i tu to są do nabycia we własnych filiach. Ulica Chełmińska, Grudziącka, Mickiewicza, Lubicka, Szeroka i Szosa Chełmińska. I nowo otwarty w Podgórzu ulica Pułaskiego.
Czyli 7 sklepów aż w Toruniu mieli.
W tym momencie, jak to było robione, nie wiem, który to był rok, bo tutaj akurat nie ma żadnego roku, bo to było jakieś ogłoszenie w gazecie.
Zajmowali się produkcją głównie bekonów i szynek na rynek krajowy, ale też i za granicę wysyłali, co może dziwić, bekony do Anglii, a wiadomo, że tam śniadania bez bekonu to sobie nie wyobrażają, ale główny odbiorca to były Stany Zjednoczone. Tam mieli spory rynek zbytu. Przede wszystkim musieli mieć dobre te wyroby, bo bez tego by nie odnieśli sukcesu. Konkurencja była olbrzymia. Przecież przed wojną w Toruniu i w Podgórzu działało firm rzeźnickich, takich rzemieślniczych, bardzo dużo, więc skoro kupowano u Jałksza, no to znaczy, że były to wyroby dobre. Prawdopodobnie byli bardzo operatywni, potrafili wejść na te rynki, brali udział w targach żywnościowych. W rodzinie zachował się właśnie taki piękny medal, nagroda za wyroby na targach żywnościowych w Salonikach.
Bo tutaj jest napis właśnie, od kiedyś odczytałam, Saloniki. Niestety co z tej strony pisze, nie za bardzo wiem, to jakąś greką. Tutaj jest no, wizerunek chyba świętego Jerzego, z tego co się orientuje. No i medal jest złoty. Tutaj jakiś też napis mega wrawiejon. Też prawdopodobnie jakieś mega zasługi, czy mega nagroda.
Rok 1938.
A więc na chwilę przed wojną.
Stanisław Jałksz też no, współpracował z innymi polskimi producentami mięsnymi. Był członkiem różnych syndykatów. Miał też przez jakiś czas właśnie swoje biuro w Gdyni, bo przez port w Gdyni szedł eksport do Anglii i do Stanów. A prawdopodobnie też i dobra jakość wyrobów robiła swoje.
Pierwszą rzeczą, która mi się tak nasuwa, to wielka pracowitość. bo moja mama zresztą też cały czas mówiła, że dziadek bardzo dużo pracował i to na pewno wynika z tego, bo oni od zera właściwie zaczynali. Oni zaczynali od sprzedaży bydła, sprzedaży świń i tak pomału powiększali tą swoją firmę. A przy tym chyba prowadzili jednak tą firmę, co wynika z tych licznych artykułów w starych gazetach toruńskich, prowadzili tą firmę bardzo rzetelnie i bardzo uczciwie. I prócz tego wydaje mi się, że byli dobrzy dla ludzi. To tak właśnie wynika z tych, chociażby z tego przeczytanego przeze mnie tej klepsydry dotyczącego dziadka Bernarda. Na pewno jak to w interesach bywa i jakiś łód szczęścia też tam był, ale głównie chyba ta uczciwość, rzetelność i pracowitość, tak mi się wydaje.
Życie społeczne pod górze angażował się przede wszystkim Bernard Jałcz, bo tu mieszkał mój dziadek i odszukałam taki w prasie codziennej z dwudziestolecia międzywojennego w Słowie Pomorskim częste takie informacje, że przekazywał albo pieniądze, albo wyroby mięsne na potrzeby kuchni ludowej i to były dość częste takie informacje podawane w prasie, z kolei w gazetce parafialnej, która się ukazywała w dwudziestoleciu. Są też takie komunikaty, informacje, że na przykład opłacił dziadek stroje pierwszokomunijne dla kilkorga dzieci, które przystępowały w danym roku do komunii, albo że ufundował jakiś sprzęt do kościoła, czy naczynia liturgiczne.
Jeszcze pamiętam, kiedyś było takie ogłoszenie w starej gazecie, że napadnięto na ich pracownika i wyznaczyli nagrodę dla ludzi, którzy wskażą, kto to zrobił, a więc no, byli rzeczywiście takimi no, dobrymi ludźmi, starali się przynajmniej pomagać w tych trudnych czasach tym, którym nie zawsze się tak powiodło, przynajmniej finansowo.
Jałkrzowie, bo i nazwisko zniemczone, i niektórzy brali ich za Niemców. Wszyscy mówili dużo po niemiecku, w kontaktach zapewne zawodowych też się tym językiem posługiwali. Natomiast, tak jak mama mówiła, jej ojciec powiedział, że jego dzieci nigdy nie będą mówiły po niemiecku. I żadne z czworga jego dzieci nie uczyło się przed wojną języka niemieckiego. Uczyli się angielskiego i francuskiego, a nie niemieckiego. Życie potem ich nauczyło, życie w czasie wojny. Stanisław Jałcz, jak wybuchła wojna, przyjął listę narodowościową niemiecką. Zrobił to po to, żeby utrzymać się w zakładzie i żeby nie stracić firmy. To pozwoliło mu nadal pracować, kierować tą firmą i jego taką największą zasługą było to, że całe transporty mięsa wysyłał do Warszawy, do generalnego gubernatorstwa. To była działalność nielegalna, a z kolei jego żona mocno zaangażowała się w wysyłkę paczek dla jeńców w obozach jenieckich. Mięso czy tam słoninę dostawała właśnie od męża i do tych paczek przekazywała, ale też na przykład mundury wojskowe. No niestety to się źle skończyło, bo Niemcy się dowiedzieli o tej działalności i Stanisław Jałcz, jego żona Felicja i moja mama Dobromira, córka Bernarda, zostali aresztowani, odbył się proces. Cała trójka została skazana przez Niemców. Gdyby nie mieli Volkslisty, wylądowaliby w obozie koncentracyjnym, a tak to jako obywatele Rzeszy podlegali pod niemieckie sądownictwo. I wujek Stasiu dostał wyrok śmierci, a ciocia Fela i moja mama wieloletnie więzienie, zdaje się, że 9 lat więzienia dostały. No na szczęście wojna skończyła się wcześniej. W międzyczasie udało się, i to podobno za łapówkę, zmienić wyrok śmierci wujka Stasia na 25 lat więzienia. Wujek Stasiu chorował na cukrzycę i to też był taki element łagodzący, bo podobno nie było można wykonywać wyroków śmierci na osobach, które były chore na nieuleczalne choroby, które też groziły śmiercią. Taką wersję słyszałam, więc i łapówka, i ta cukrzyca pomogły, żeby wyrok śmierci na wujku nie został wykonany. Po wojnie wrócili wujek Stasiu do Torunia i ciocia Fela, moja mama na Podgórz, bo sobie nie wyobrażała, że można by gdzieś indziej pojechać. Ale wujek Stasiu krótko po wojnie zmarł, w 1946 roku chyba. No, stracił wtedy i fabrykę, i przetwórnię. Zostało wszystko znacjonalizowane. Willa, dwie córki, które wtedy tam mieszkały, one po wojnie się musiały stamtąd wyprowadzić, bo budynek był dość mocno zniszczony. Budynek został po wojnie sprzedany. Pozostały kamienice czynszowe, które zawsze tylko były balastem i kłopotem, nigdy z tego nie było żadnego dochodu, więc w zasadzie nie zostało nic. Ta willa po wojnie, ona była, tam mieszkali lokatorzy i to tacy z kwaterunku też przydzieleni, więc zdaje się, tam są w tej chwili 4 osobne mieszkania zrobione z tego. Ja tam nigdy nie byłam. Budynek też jest jak gdyby okaleczony, bo z jednej strony jest rzeczywiście mocno zniszczony, ale on miał piękną, dużą werandę, która pozostała na zdjęciach. Ja już tej werandy nigdy nie widziałam, nie przypominam jej sobie zupełnie, nawet zza płotu. A w tej chwili rzeczywiście sprawia ten budynek no, dość ponure wrażenie takiej zaniedbanej, starej willi w ogrodzie.
Byłam kiedyś w tym domu, raz jeden jedyny, ponieważ jak byłam w liceum, chodziłam do klasy z Adamem Kuropatwą. To była rodzina, która odkupiła właśnie od mojej mamy i jej rodzeństwa tą willę. I Adam urządzał kiedyś urodziny i ja byłam w tym domu. Ale to widziałam tylko 1-2 pokoje, ale wiem, że było to dla mnie olbrzymie przeżycie. Jak wróciłam do domu, to mamie opisywałam, gdzie byłam. Mama mi mówiła, co tam było wtedy. Przez moment wtedy poczułam ducha tego domu.
Jak tam było, pamięta pani?
Nie pamiętam, ponieważ to było bardzo dawno temu, a poza tym ja to strasznie emocjonalnie przeżyłam. I dla mnie to było bardziej takie przeżycie emocjonalne niż takie zapamiętanie, jakie to były ściany i tak dalej. Zresztą to już się też zmieniło. To było w latach 70., więc zmiany były na pewno już od tego czasu poczynione dosyć znaczne.
A mama była w tej
willi? Nie, mama nie była. Chyba nie było okazji, ale nie wiem też, czy by chciała, jakby miała taką okazję. Nie była i chyba w tych domach też specjalnie nie była, nie chodziła, chyba że już musiała, nie chciała, nie lubiła tam chodzić. Ja myślę, że to było to emocjonalne przeżycie związane z tym, że to było jej i jej się serce po prostu kroiło, jak widziała, w jakim to było stanie i że to już jest no, tak daleko od niej, więc myślę, że nie chciała. No to chyba każdy z nas ma ten swój dom do dzieciństwa i jakby widział, jak on popada w ruinę, to chyba by się serce kroiło. Tak naprawdę to moja mama po wojnie i jej siostra, zresztą też Felicja, zamieszkały na Żeglarskiej w nie swoim domu, bo no, takie były czasy. Miały 4 kamienice, były współwłaścicielkami 4 kamienic, a musiały mieszkać w domu, który został im przydzielony jak gdyby. Ciocia Fela potem się wyprowadziła, wyszła za mąż, mama też wyszła za mąż i mama została na Żeglarskiej i tam mieszkała bardzo długo. To był mój dom rodzinny, ale to oczywiście nie była kamienica mojej mamy. Ja pamiętam, jak kończyłam studia, to był 78 rok, chciałam mieć swój własny kąt i prosiłam mamę, żeby poszła, może spytała, może gdzieś jest w tych jej kamienicach jakieś wolne mieszkanie, ale to było nie do osiągnięcia przez nas. Przez cały czas nie mieliśmy absolutnie żadnego wpływu na to, co się z tymi kamienicami dzieje, ani kto tam mieszka. Willa przy Poznańskiej popada w ruiny. W tej chwili jest na sprzedaż. No, miejmy nadzieję, że kupi ją ktoś, kto będzie chciał ją ładnie odrestaurować i doprowadzić do takiej świetności. Te kamienice nasze to też no, niestety nie są w najlepszym stanie, ale z tych czynszów, które są, nie jesteśmy w stanie tak wyremontować, jakbyśmy chcieli.
A ktoś z rodziny myślał na przykład o tym, żeby odkupić tę willę, która teraz jest na sprzedaż?
Ja myślałam, ale oczywiście nie stać mnie na to, więc to jest tylko i wyłącznie myślenie. Nikt z nas nie rzuciłby się na coś takiego. Dla mnie to były jedynie opowiadania mojej mamy, ale wyobrażam sobie, jakim ciosem było to dla mojej mamy, dla jej rodzeństwa, kiedy po wojnie musieli w zasadzie wszystkiego od początku się dorabiać. To były generalnie bardzo szare czasy, bardzo smutne. I tak jak sobie mogę wyobrazić, co przeżywała moja mama, która w dzieciństwie właściwie miała, no mogła mieć wszystko, oczywiście w cudzysłowie wszystko, o czym może marzyć dziecko, tak później jako młoda kobieta, też matka już, no musiała borykać się z taką codziennością, żeby przysłowiowo starczyło od pierwszego do pierwszego, przynajmniej te pierwsze lata, takie powojenne i do jakiegoś tam momentu. Niby już nie było wojny, niby była nasza Polska, ale to wszystko było jeszcze smutne i takie ogromne przeżycia dla tych ludzi, którzy pamiętali zupełnie inne czasy. Gdyby nie wojna, to te losy by się potoczyły pewnie zupełnie inaczej. No na pewno by się potoczyły zupełnie inaczej, no ale na to no, nie mamy wpływu żadnego. Potem przyszła Polska, ale to wszystko z wyjątkiem tych domów, które teraz zostały nam zwrócone w 90-tych latach. I formalnie, i praktycznie, to już reszta to jest już stracone, nie? No takie są koleje. Ludzie tracą większe majątki. I zawsze przywołuję w pamięci sobie scenę z filmu Wajdy, Ziemia obiecana. I tam jest taka piękna scena, jak pani Hrabina, jak straciła majątek i siada do stołu wraz z biedakami i czeka na darmową zupę. No tak, historia kołem się toczy. Nie ma co tutaj chyba płakać nad takimi rzeczami, tak mi się wydaje.
To był reportaż pod tytułem Rodzina Jałkszów. I do historii tej rodziny na pewno jeszcze będę wracać. A w bliżej życia dziś to już wszystko. Za uwagę dziękuję. Adriana Andrzejewska. Do usłyszenia.